oliwy ma zawartość wody. Krótko mówiąc, zrobiłam solidny research.
Susanna Bulhawa, palestyńsko-amerykańska pisarka, gości w tym wydaniu Wszystkich Książek Świata. Jeśli Państwo mieliby ochotę poznać historię rodziny Abu al-Hijra, bohaterów poranków w Dżeninie, a przy okazji także współczesną historię Palestyńczyków, to można do mnie pisać, bo mamy egzemplarze tej książki. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. Jestem tu. książki@polskieradio.pl. Patrzę na otwierające Twoją książkę drzewo genealogiczne wspomnianej rodziny. Rodziny Abu al-Hijra. Dziadek zastrzelony przez żołnierzy właśnie powstałego Izraela, gdy z Dżeninu postanowił wrócić na własnych nogach do swojej rodzinnej wioski, by jeszcze raz przytulić się do jego oliwnego drzewa i przynieść rodzinie owoce tego drzewa. Dwaj synowie, z których jeden, Hasan, chciał pomagać dzieciom, cudzym, ale i swoim. Opiekował się nimi. Może jednak poproszę, byś sama o nich opowiedziała.
It's a Palestinian family, it's multi-generational. At the center of this story are three siblings. The primary narrator is Amal, she's the girl. There's her brother, Yusuf, is the only one she grows up with. Her other brother, Ismail, is captured as an infant. He's taken by a Jewish soldier whose wife is barren.
Jest to opowieść o wielopokoleniowej palestyńskiej rodzinie. W centrum historii mamy trójkę rodzeństwa. Główną narratorką jest dziewczyna imieniem Amal. Dorasta z bratem Yusufem, a ich drugi brat Ismail zostaje porwany jako niemowlę przez żydowskiego żołnierza, którego żona jest bezpłodna. Ismail otrzymuje od tej rodziny imię Dawid. Dorasta w tradycji żydowskiej i wstępuje do izraelskiej armii. Nadejdzie moment, którym dojdzie do konfrontacji dwóch braci. Jest to więc swego rodzaju rozwiązanie, a raczej jego brak, tych relacji, tej historii i tej straty. To opowieść przepełniona różnymi przejawami miłości. Miłości romantycznej, miłości rodzeństwa, przyjaźni, miłości rolnika do swojej ziemi i drzew oraz miłości dziecka.
The love between farmer and his land and his trees. The love of a child. I have heard so many Palestinian stories throughout my life. They all kind of in many ways blend into each other. I mean, it's the same. We all kind of live, we all exist in this same open wound that just cannot heal. It's a story and it has different names and different colors, different nuances.
Przez całe życie słyszałam wiele historii Palestyńczyków. Wszystkie one w pewien sposób się ze sobą łączą i są poniekąd takie same. Wszyscy istniejemy w tej samej otwartej ranie, która nie jest w stanie się zabliźnić. To historia, która ma różne nazwy i kolory, różne niuanse i rozgrywa się w różnych miejscach. Ale w istocie jest to ta sama historia wykorzenienia, ponieważ świat mówi ci i jest co do tego zgodny, że nie jesteś odpowiednim rodzajem człowieka. Twoja nieżydowskość sprawia, że jesteś skazany na bycie uchodźcą. Oznacza to, że musisz zrezygnować ze wszystkiego, czym jesteś, ze wszystkiego, czym kiedykolwiek byłeś, nawet ze swojej więzi z przodkami, ponieważ istnieje lud, który jest uznawany za bardziej wartościowy od ciebie. Taka jest historia każdego Palestyńczyka. Niezależnie od tego, skąd dokładnie pochodzimy, z jakiego miejsca zostaliśmy wywłaszczeni i co nam się przydarzyło. To element, który jest stały dla nas wszystkich. Było więc wiele historii podobnych do tej, o której wspomniałeś, takich jak ta książka o Palestyńczykach, próbujących wrócić na swoją ziemię. Działo się to zwłaszcza w pierwszych dniach po Nagbie w 1948 roku. Ludzie próbowali wracać, ponieważ myśleli, że wyjeżdżają tylko na kilka dni. Wszyscy zostali zastrzeleni. Nowo powstałe państwo Izrael zburzyło wszystkie wioski, aby uniemożliwić ludziom powrót. Nawet gdyby fizycznie wrócili, to nie mieliby gdzie mieszkać. Zbudowano wieżyczki strażnicze i stanowiska snajperskie, by zabijać każdego, kto próbował wrócić.
But they set up watchtowers and sniper positions and they would just, you know, they would kill anybody who tried to come back.
Twoja książka, przypomnę tytuł, Poranki w Dżeninie, to także opowieść o tym, jak narodził się palestyński ruch oporu i dlaczego to się stało i do jakich tragedii po obu stronach doprowadziło i na co była ta odpowiedź.
So immediately after the Nakba, Palestinians were, they were confused. We were bewildered. Like, how can somebody just take your country overnight? Like, how can this? If you think about it, if you can imagine, you're living your life. You're an established place. You have been here for hundreds of years. You have roots. You have ancestors. You have traditions. You have a history, a very, very long history. And then in an instant, somebody else says it's mine. So there was a confusion and there was a lot of waiting for people waited like, okay, all right, things are settled down now. We're going to go back next week. We'll go back next month. And of course that never happened.
Bezpośrednio po Nakbie Palestyńczycy byli zdezorientowani i oszołomieni. Jak to możliwe, że ktoś z dnia na dzień po prostu zabiera ci kraj? Spróbujmy się nad tym zastanowić i to sobie wyobrazić. Żyjesz swoim stabilnym życiem w jednym miejscu. Jesteś tam od setek lat. Masz korzenie, przodków, tradycje i długą historię, a potem nagle ktoś inny mówi ci, że ta ziemia należy do niego. Panowało więc zamieszanie. Było też sporo oczekiwania. Ludzie myśleli, że sytuacja się uspokoi i wrócą w przyszłym tygodniu albo miesiącu. Oczywiście tak się nie stało. Tymczasowe namioty zostały zastąpione betonem, a życie na uchodźstwie nabierało trwałego charakteru. Palestyńczycy chodzili od jednego sądu do drugiego, błagali, zwracali się do ONZ-u, ale wszyscy ich ignorowali, aż w końcu zdali sobie sprawę, że muszą chwycić za broń i walczyć. Później doszło do porwań samolotów i wtedy świat po raz pierwszy uświadomił sobie, że istnieje ktoś taki jak Palestyńczycy, ponieważ wcześniej Izrael rozpowszechniał opowieści o pustej ziemi, ziemi bez ludu, dla ludu bez ziemi. Była to bajka i takich bajek było sporo. Na Zachodzie, nie wiem jak w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych, syjoniści kontrolują narrację. W ten sposób rozpropagowano mit o nękanej, biednej, uciskanej i prześladowanej żydowskiej postaci, która w końcu znajduje schronienie, lecz zamiast móc wreszcie odpocząć, zostaje zaatakowana przez szalonych Arabów, którzy rzekomo budzą się każdego ranka, myśląc wyłącznie o tym, jak wymordować Żydów. To idea zaszczepiona w zachodniej wyobraźni, celowo skonstruowana narracja, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I tak właśnie postrzega nas świat. W świecie zachodnim nie jesteśmy nawet postrzegani jako ludzie, ponieważ narracja ta okazała się tak skuteczna. W latach 60. i 70., kiedy Palestyńczycy faktycznie zaczęli sprawiać opór i walczyć, opowieść o pustej ziemi przestała być wiarygodna. Więc pojawiła się nowa narracja, że jesteśmy zwierzętami, szalonymi, irracjonalnymi ludźmi, z którymi trzeba sobie jakoś poradzić. Oczywiście nie wspomina się przy tym o żadnym kontekście i historii, nie mówi o ucisku, ani o masakrach, które znosiliśmy, ani o przemocy, której doświadczyliśmy dzień po dniu przez całe dziesięciolecia. Mówi się o nas wyłącznie wtedy, gdy stawiamy opór i się bronimy. Tak było również 7 października, kiedy odpowiedzieliśmy oporem. Tylko wtedy świat chce na nas spojrzeć, ale patrzy na nas z pogardą i nigdy nie bierze pod uwagę lat, które ten moment poprzedzały, kiedy nie znaliśmy nic poza bombardowaniami, śmiercią, morderstwami, uciskiem, wypieraniem i oblężeniem. W tym przypadku było tak samo. Palestyńczycy próbowali wszystkiego.
Palestinians have tried everything. And then, during the Oslo Accords, we Palestinians tried laying down our arms, right? Okay, well, we're going to try and work this out diplomatically. And Palestinians made the biggest concession that has ever been made, in which we were like, okay, we're tired of this. We're tired of dying and we will just...
W ramach porozumień z Oslo próbowaliśmy złożyć broń i rozwiązać to dyplomatycznie. Poszliśmy na największe ustępstwo w historii, mówiąc, że mamy dość umierania i rezygnujemy z 78% naszej historycznej ojczyzny, miejsca, do którego mamy dane przez Boga prawne i historyczne prawo powrotu, tak jak każdy inny naród. Zrobiliśmy to w zamian za utworzenie państwa na 22% terytorium dawnej Palestyny. Jednak w latach po porozumieniach z Oslo, Izrael przyspieszył konfiskatę ziemi i budowę żydowskich kolonii do tego stopnia, że o ile początkowo na zachodnim brzegu mieszkało około 50 tysięcy Żydów, dziś jest ich około miliona, co oznacza, że porozumienia z Oslo były jedynie sposobem na zyskanie na czasie i stworzenie nowego stanu faktycznego, uniemożliwiającego powstanie państwa palestyńskiego. Dziś mówi się o tym otwarcie, że nigdy nie było takiego zamiaru i że zrobi się wszystko, by państwo palestyńskie nigdy nie powstało. Palestyńczycy mają więc do wyboru albo po cichu i grzecznie umierać, albo pozostać niewolnikami i tanią siłą roboczą, albo wyjechać do jakiegoś innego kraju na świecie. Dlatego w większości wybierają walkę.
Or remain as, you know, slaves or as a cheap labor force for to clean Jewish toilets. Or leave and go to, you know, go somewhere else in the world. And Palestinians are choosing for the most part to fight back.
7 października 2023 roku oczy całego świata znów zwróciły się w stronę Izraela i terytoriów palestyńskich. Hamas zaatakował, to wiemy na pewno. I wiem, że to zabrzmi być może kontrowersyjnie, ale naprawdę do dziś nie wiemy w pełni, co dokładnie wydarzyło się w kolejnych godzinach po ataku. Wiemy, że zginęli niewinni ludzie i że w wyniku tego ataku, w ramach odpowiedzi, także zginęli niewinni ludzie. Liczba ofiar zapewne nigdy nie będzie w pełni pewna i potwierdzona.
Honestly, and this is a real question because Israel has prevented, actually Hamas has called on the international community to conduct a...
To jest prawdziwe pytanie, ponieważ Izrael uniemożliwił przeprowadzenie pełnego śledztwa, a tymczasem Hamas faktycznie wezwał społeczność międzynarodową do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie tego, co się wydarzyło. Ponieważ nie wiemy, wiemy, że Hamas zaatakował, wydał swoim bojownikom wyraźne rozkazy, aby zaatakowali instalacje wojskowe i pojmali żołnierzy. Takie były instrukcje. Zginęło 1200 osób. Na podstawie śledztwa przeprowadzonego przez Hares, to nie są moje słowa, lecz ustalenia izraelskiego śledztwa dziennikarskiego. Jeśli spojrzeć na wszystkie te przypadki, widać setki spalonych samochodów. Palestyńczycy poruszający się na motocyklach nie dysponowali siłą ognia wystarczającą do spowodowania takich zniszczeń. Były też czołgi w miejscach takich jak kibuc Beri, gdzie naoczni świadkowie zeznali, że widzieli, jak czołgi ostrzeliwały izraelskie domy i zabijały ludzi przebywających w środku. Jedna z izraelskich ocalałych zeznała, że osoby przebywające razem z nią zostały zastrzelone przez Izraelczyków. I tu pojawia się problem. Izrael przedstawia własną wersję wydarzeń, a świat przyjmuje ją bezkrytycznie jako fakt. Ja się na to nie godzę, ponieważ istnieją dowody, które tym twierdzeniom przeczą. Znamy również sensacyjne historie o Palestyńczykach ścinających głowy niemowlętom, dopuszczających się masowych gwałtów czy wrzucających dzieci do piekarników. Wszystko to okazało się kłamstwem. Każde z tych sensacyjnych twierdzeń zostało obalone.
Every single one of those sensational claims was debunked.
Tak, o 7 października 2023 roku mówi Susanna Bulhawa, urodzona w Kuwejcie, gdzie na wygnaniu przebywali wówczas jej rodzice, palestyńsko-amerykańska pisarka, autorka Poranków w Dżeninie. Susan, wiele osób pyta, co dalej? Czy pokój w ogóle jest możliwy? A także o to, czy Palestyńczycy, tu cytat, mają jakiś pomysł, koniec cytatu, na rozwiązanie konfliktu, który trwa od połowy ubiegłego wieku.
It's interesting because everybody wants us to give them a solution, right? Poland, the Polish people have endured a lot of violence themselves, right? But nobody took you out of your country and put you in refugee camps and surrounded you with barbed wire
To ciekawe, ponieważ wszyscy chcą, abyśmy to my zaproponowali jakieś rozwiązanie. Polacy sami doświadczyli ogromu przemocy, ale nikt nie wygnał was z waszego kraju, nie umieścił w obozach dla uchodźców, nie otoczył drutem kolczastym na 80 lat, a następnie nie zapytał, no dobrze, jakie proponujecie rozwiązanie? Zadawanie nam takiego pytania nie jest rozsądne, ponieważ rozwiązanie, jeśli ludzie zastanowią się nad tym, co sami by zrobili, jest oczywiste. Rozwiązanie polega na tym, że jesteśmy ludźmi, rdzennymi mieszkańcami tego regionu i do niego wrócimy. Istnieje katalog przepisów prawa międzynarodowego, które mają do nas zastosowanie. Jeśli Izraelczycy chcą tam pozostać, mogą żyć z nami na równych prawach. Rozwiązaniem jest jednak to, aby świat nie wymagał od nas i nie mówił nam, że supremacja Żydów jest w porządku, że w porządku jest to, iż obcokrajowcy, którzy przybyli z Polski, Rosji, Europy Zachodniej, Brooklynu i innych części Stanów Zjednoczonych, mają prawo do dodatkowego kraju, w którym mogą chwycić za broń i celować nią w nas. Rozwiązaniem jest odrzucenie tej fundamentalnej niesprawiedliwości. Nie obchodzi mnie, jaki to będzie konstrukt polityczny. Obchodzi mnie to, że ja, moje dzieci i moja rodzina będziemy mogli wrócić do domu i mieszkać tam, gdzie moi przodkowie żyli co najmniej od pierwszego wieku, gdzie jestem w stanie przedstawić dokumenty potwierdzające moją przynależność do tej ziemi. To mnie interesuje.
Where I can actually show receipts of my belonging to that land. This was never about October 7. It was never about, I mean, this is, you know, I don't expect everybody to follow the nuances and the details of the politics in the region, but Israelis have been talking about doing this for at least 20 years. That I can recall.
Nigdy nie chodziło o 7 dzień października. Nie oczekuję, że wszyscy będą uważnie śledzić niuanse polityki w tym regionie, ale Izraelczycy mówią o tym od co najmniej 20 lat, o ile pamiętam, o zniszczeniu nas, zajęciu Gazy, wypchnięciu Palestyńczyków do innych krajów arabskich. To jest coś, czym są obsesyjnie zajęci, demografią i supremacją religijną. Syjoniści kontrolują Stany Zjednoczone, a to jedyna superpotęga, która może coś zrobić. W związku z tym jedynym rozwiązaniem, jakie widzę dla świata i zwykłych ludzi, jest postępowanie w taki sposób, jak w przypadku Republiki Południowej Afryki. Izolowanie i bojkotowanie Izraela. Nie wydaje się jednak, aby istniała ku temu wola i szczerze mówiąc, może się okazać, że ostatecznie zostaniemy zniszczeni, że znikniemy, że nas wymordują. To może się zdarzyć. Nie poddamy się bez walki. Będziemy walczyć do końca, ale być może przegramy.
Chciałbym zapytać jeszcze o Jenin, o zachodni brzeg, bo właśnie na tym brzegu leży miasto z tytułu twojej książki. Miasto otoczone obozami uchodźców, w których dorastają kolejne pokolenia Palestyńczyków. Mówiłem na początku audycji o mojej wizycie w Jeninie i o rozmowie ze starszym mężczyzną, który nigdy nie widział leżącego ledwie 30 kilometrów od tego miejsca morza. Dziś w sieci można zobaczyć filmiki dokumentujące ataki żydowskich osadników na ludzi, którzy mieszkają od dawien dawna w tej części świata. Poruszająco już wiele lat temu pisał o tym choćby Radża Szehadech. Od tych, którzy być może nie mają odpowiedniej wiedzy na temat stosunków izraelsko-palestyńskich, ale też nie orientują się najlepiej w historii politycznej tego regionu, można usłyszeć, że to, co spotyka zachodni brzeg, to jest zemsta za działania Hamasu, który tam zresztą nie rządzi.
It's not really about Hamas. It's not about anything. It's about their greed. It's about their desire to take everything that we have. They are violent. They are sadistic.
Nie ma to nic wspólnego z Hamasem. Chodzi o chciwość. Pragną odebrać nam wszystko, co mamy. Są agresywni i sadystyczni. Ci osadnicy, a właściwie kolonizatorzy, w większości pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Faktycznie zakładają posterunki na zachodnim brzegu, a następnie tworzą agresywne gangi i terroryzują Palestyńczyków. Zabijają ich. Jest tam niemowlę, wydaje mi się, że w Masa Feriatta albo Szufat. Ma 6 miesięcy i w ciągu 1 miesiąca dwukrotnie zostało potraktowane gazem łzawiącym przez żydowskich osadników, którzy próbują wygnać tę rodzinę z ich domu. 6-miesięczne niemowlę, dwukrotnie spryskane gazem łzawiącym, trafiło do szpitala z problemami z oddychaniem. Ale to tylko jeden z wielu przykładów tego, co dzieje się tam każdego dnia. Palestyńczycy nie mają żadnych środków, by się przed tym bronić. Nie ma sądu, nie ma żadnej instytucji, nie ma nikogo, do kogo moglibyśmy się zwrócić. Jedynymi ludźmi, których mamy, są nasi bojownicy. I tylko oni.
The only people we have are our fighters. That's it. There are a couple million people in the West Bank who have never seen the ocean that's just a few miles away because they're not allowed, because they are hemmed in. It's an open air prison. The only people who get to travel freely are Jews. That's it. Or tourists.
Na zachodnim brzegu mieszka kilka milionów ludzi, którzy nigdy nie widzieli morza oddalonego zaledwie o kilka kilometrów, ponieważ nie mają do niego dostępu. Żyją w więzieniu pod gołym niebem. Jedynymi ludźmi, którzy mogą swobodnie podróżować, są Żydzi i turyści. Palestyńczycy, obywatele, którzy nie opuścili kraju podczas Nakby, również mają podstawowe wolności, lecz poza tym Palestyńczycy nie mają żadnych praw. Nie mogą nawet pojechać z jednej palestyńskiej wioski do drugiej bez pozwolenia. Nie wolno im wjechać do Jerozolimy nawet w święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy Ramadanu. Ostatecznie jestem tylko jedną kobietą. Jestem bezsilna, nie jestem bogata, jestem pisarką. Palestyna przetrwa przynajmniej w naszych opowieściach. Przekażemy nasze dziedzictwo, historię i ból w opowieściach, które odziedziczą nasze dzieci. A reszta świata będzie mogła nas odwiedzać, jeśli poczuje taką potrzebę i zechce nas poznać. I to jest ostatecznie siła powieści. To bardzo ludzkie miejsce, w którym ludzie o różnym pochodzeniu mogą się spotkać. Na naszych warunkach, na naszej ziemi, w naszym języku, pośród naszych kolorów, muzyki i ubrań. I mogą to zrobić, jeśli tylko zechcą.
It's a very human place. It's really a place, it's a landscape where human beings of all backgrounds can meet each other and meet each other on our own terms, in our own land, in our own language, in our own colors and music and clothing and so forth, if they want to meet us.
Palestyna przetrwa przynajmniej w naszych opowieściach, mówiła Susanna Bulhała, autorka Poranków w Dżeninie, powieści wznowionej w Polsce pod koniec ubiegłego roku i w nowym przekładzie Urszuli Ruzik-Kulińskiej. Bardzo się cieszę, że mogłem się z Państwem tą rozmową podzielić. Polskim głosem Susan była Anna Dudzińska, a tłumaczenie kolacjonował Wojciech Capała. Dziękuję. Przypomnę, że mam egzemplarze powieści do przejęcia. Można do mnie pisać, tylko proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości, a adres do mnie to książki@polskieradio.pl. Katarzyna Fiest-Wojtkowska i Michał Nogaś. Do usłyszenia.
Wszystkie książki świata.
Jeszcze PS do audycji. Mówiłem w programie o przejściu między Jerozolimą a Betlejem. To jest checkpoint i on nosi numer 303. I taką nazwę nadano kolektywowi muzycznemu. Stworzyli go artyści arabscy od Tunezji po tak zwany Bliski Wschód. I jedno z nagrań, które już się rozpędziło, nosi tytuł Gaza Calling.
ما حد يسمع الو. Gaza.
Autopromocja.
W latach 90. XX wieku trochę na wyrost porównywano ją do nowojorskiej Piątej Alei. W latach 20. XXI wieku jest do wynajęcia.
Trójka Gdyni na urodziny. Dorota Lulka czyta fragmenty reportażu.
Aleksandra Boćkowska. Gdynia pierwsza w Polsce.
Muzyka Radek Łukasiewicz.
Lokalny patriotyzm to istotnie pierwsze, co słychać w Gdyni.
Zapraszamy od poniedziałku około 14.45.
Autopromocja.
Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 8 lutego. Minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Był aktorem teatralnym i filmowym, pedagogiem i reżyserem. Nie żyje Edward Linde Lubaszenko. Nie lekceważmy grypy, apelują lekarze, może dawać groźne powikłania. Kara więzienia dla Iranki, laureatki pokojowej Nagrody Nobla. Psy, sztos, król czy poranek kojota to z tych m.in. filmów widzowie mogą go pamiętać. Nie żyje Edward Linde Lubaszenko, aktor i pedagog. Był związany z krakowskim Starym Teatrem i wystąpił w dziesiątkach filmów, spektakli teatralnych i teatru telewizji. Miał 86 lat. Był aktorskim gigantem. Słynął też ze swojej pracy z aktorami, mówi krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.
Warto pamiętać, że pan Lubaszenko był też dyplomowanym reżyserem. On w pewnym momencie uznał, że jednak reżyseria teatralna interesuje go bardziej. Skończył studia reżyserskie i w pewnym okresie sporo reżyserował w teatrze, przede wszystkim w Teatrze Starym. Warto o tym wspomnieć, potem nie kontynuował tej drogi, ale jednak reżyserował.
W ubiegłym roku Edward Linde Lubaszenko został odznaczony Złotym Krzyżem Gloria Artis. Lekarze ostrzegają przed grypą. Od września do lutego z powodu choroby w Polsce zmarło 1000 osób, podał Główny Inspektorat Sanitarny. Grypa to ciężka choroba wirusowa, która daje groźne powikłania, przypomina kardiolog Klaudiusz Komor. Gdy pojawią się pierwsze objawy, radzi wykonać test i rozpocząć leczenie.
Jeżeli chodzi o grypę, tą klasyczną, to już od kilku lat mamy lek przeciwwirusowy, który jest przepisywany przez lekarzy rodzinnych, dostępny w aptekach. Najważniejsze jest to, żeby ten lek wziąć bardzo szybko, tak naprawdę w pierwszych dwóch dobach od początku choroby. Dlatego tak ważne są domowe testy, które możemy sobie wykonać w prosty, łatwy sposób, różnicować między grypą, COVID-em i RSV.
Wskaźnik zachorowań na grypę to prawie 400 osób na 100 tysięcy mieszkańców. To największy w Polsce wskaźnik w ciągu ostatnich 3 lat. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla sprzed 3 lat, Iranka Narges Mohammadi, skazana na więzienie. 53-letnia działaczka na rzecz praw człowieka została aresztowana w grudniu ubiegłego roku wraz z innymi aktywistami. To po tym, jak zabrała głos podczas uroczystości upamiętniającej zmarłego w niewyjaśnionych okolicznościach adwokata. Dziś została skazana na 6 lat więzienia za udział w zgromadzeniu i na 1,5 roku za działalność propagandową wymierzoną we władzę. Dodatkowo noblistka została ukarana zakazem opuszczania kraju przez 2 lata. Holandia zwróciła Egiptowi starożytną rzeźbę z Luksoru. Została skradziona z wykopalisk archeologicznych podczas arabskiej wiosny w 2011 roku.
3,5-tysiącletnia rzeźba przedstawia głowę wysokiego rangą urzędnika z czasów panowania faraona Totmesa III. Artefakt 4 lata temu został wystawiony na sprzedaż na targach sztuki w Maastrychcie. Wówczas pojawiły się wątpliwości co do jego pochodzenia. Policja podczas dochodzenia odkryła, że rzeźba została skradziona i nielegalnie wywieziona w trakcie arabskiej wiosny w 2011 roku. Na początku lutego holenderskie Ministerstwo Kultury przekazało rzeźbę Egiptowi. Holandia od kilku lat zwraca dobra kultury krajom, z których zostały wywiezione. Jest to część międzynarodowych działań mających na celu zwalczanie nielegalnego handlu dziedzictwem kulturowym. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
Klimat.
Zła jakość powietrza w Schlichtingowej w Lubuskiem, dostateczna w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Na pozostałym obszarze stan powietrza jest umiarkowany lub dobry. 15% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w tym 11% z wiatru. To był Serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Sport. Adam Malecki.
To miał być ten dzień, w którym Polska zdobędzie pierwszy medal na zimowych igrzyskach. Nadzieje wiązaliśmy ze startem Aleksander Król-Wallas. Medalistka Mistrzostw Świata odpadła jednak w ćwierćfinale po porażce z Włoszką Damasso.
Od samej góry prowadziłam. Zaczęłam czuć, że ona się do mnie zbliża i po prostu za bardzo przycięłam jedną tyczkę za blisko i postawiło mnie do pionu. I to było na płaskim, zaraz przed metą, więc wytraciłam prędkość. No i już wiedziałam, że jest... po ptokach, jak to się mówi.
Złoty medal zdobyła Czeszka Zuzanna Maderowa. Medal i to najchętniej złoty w zjeździe celowała także wybitna narciarka Lindsay Vonn. Amerykanka startowała z kontuzją kolana. Już po kilku bramkach zaliczyła bolesną wywrotkę i została przetransportowana prosto ze stoku do szpitala, gdzie przeszła operację złamanej nogi. W zjeździe triumfowała inna Amerykanka, Breezy Johnson. A wracając do naszych reprezentantów, w biegu łączonym nasi poza 30. Dominik Bur był 32, a Sebastian Bryja 47. W saneczkarstwie w jedynkach Mateusz Sochowicz zajął 21 miejsce, a w biatlonowej sztafecie mieszanej 4x6 km Polacy na 9 miejscu. I jeszcze dobre informacje ze skoczni olimpijskiej w Predazzo. Dzisiaj odbyły się dwa treningi przed jutrzejszą walką o medale na skoczni normalnej. Bardzo dobrze wypadł Kacper Tomasiak, zajął 2 miejsce w pierwszym i 5 w drugim treningu. Dobra forma Kacpra, świetna PiS Krzyszowskiej, która triumfowała w biegu na 60 metrów podczas halowego meetingu w Metz.
Cieszę się, że jest to moje kolejne zwycięstwo w tym sezonie. Jestem powtarzalna i są to kolejne wyniki na bardzo wysokim poziomie, dlatego bardzo się cieszę, że ta forma jest stabilna i mam nadzieję, że będzie wzrastać ku mistrzostwom świata.
Polka uzyskała rezultat 7 sekund i 82 setnej. Dodałem, że oczywiście biegła przez płotki. W piłkarskiej ekstraklasie grali w 3 meczach 20 kolejki. Remis 1-1 Pogoni w Szczecinie z Termaliką. Bez bramek w meczu Rakowa Częstochowa z Radomiakiem. A GKS Katowice wygrał z Widzewem Łódź 1-0. W piłce zagranicznej w Anglii Liverpool przegrał 1-2 z Manchesterem City. W Hiszpanii Atletico Madryt przegrało 0-1 z Betisem. Rozpoczyna się spotkanie Realu z Walencją. A we Francji Paris Saint-Germain z Marsylią. W Niemczech Bayern Monachium 5-1 wygrał z Hoffenheim, a w Italii Inter 5-0 pokonał Sassuolo. Grał Piotr Zieliński. To jeszcze tenis. Dobry występ naszych Magdalenek w turnieju w Dausze. Frank wygrała z Rosjanką Ludmiłą Samsonową 6-3, 4-6, 7-6, a Linet 6-4, 3-6, 6-3 pokonała Brytyjkę Sonaj Gartal i obie nasze panie są już w drugiej rundzie.
Uwaga na gołoleć w południowej i południowo-zachodniej Polsce, z kolei północny wschód. Jest objęte ostrzeżeniami przed silnym mrozem. Nocą na Żuławach oraz Kaszubach od minus 19 do minus 15 stopni, w centrum około minus 9 do minus 1 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz ziemi lubuskiej. Miejscami słabe opady śniegu, jedynie na południu początkowo deszczu ze śniegiem i deszczu na południu, jak już mówiliśmy, miejscami drogi i chodniki śliskie.
Ogłoszenie społeczne.
Kiedy demokracja działa, twój głos jest brany pod uwagę. Dzięki tobie Fundusz Obywatelski imienia Ludwiki i Henryka Wójców może wspierać oddolne akcje promujące udział w wyborach lub kontrolujące ich uczciwy przebieg. Nawet małe działania mają wielki sens. Dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie tobie. Więcej na funduszobywatelski.pl. Andrzej Zoll.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9 minut po 21. Dobry wieczór.
Młody polski jazz.
A w nim jak co tydzień młodzi Ania Lalka,
Maciej Jankowski i Katarzyna Firt-Wojtkowska, która nas realizuje do 22. Takich nagrań panowie też popełnili kilka. To powrót do płyty F3 z 2002 roku, Fish Eat i oczywiście jeszcze wtedy, no w zasadzie powstające już tworzywo, no, ale razem z Fishem rzecz jasna Emadę. To fragment z płyty F3. No i taki krótki instrumental na początek, który w pewnym sensie jedną nogą gdzieś zahacza o ten jazz, o którym tutaj mówimy. Jutro w audycji Tu Myśliwiecka 357 Fish o nowej nadchodzącej płycie tworzywa.
Pan F i pan ma Emadę w
tak
takim
jest.
Składzie. Ale dzisiaj też trochę o artystach, językiem i głosem artystów. O kolejnym utworze opowiada lider zespołu Niechęć.
Dobry wieczór, cześć. Tu Rafał Błaszczak z zespołu Niechęć. Witam i pozdrawiam słuchaczy audycji Młody Polski Jazz w Trójce. Mam przyjemność zaprosić was, byśmy wspólnie posłuchali premierowej kompozycji, która zapowiada nasz nowy album zatytułowany 2025. Będzie to płyta nagrana na żywo, płyta koncertowa, co nas bardzo cieszy, bo Niechęć to zespół, który w pełni realizuje się właśnie na scenie, z udziałem publiczności. Nie jest łatwo uchwycić w nagraniach nastrój tych cokolwiek zwariowanych, performatywnych, trwających 2,5 godziny i dłużej występów, ale na szczęście udało się. Przedsprzedaż płyty trwa do 13 lutego, a na albumie, poza utworami z Reckless Things, usłyszycie też kawałki premierowe. Jednego z nich, zatytułowanego przewrotnie i żartobliwie Opium, posłuchamy już teraz. Słuchajcie młodego polskiego jazzu, słuchajcie go w domu, na koncertach i oczywiście w każdą niedzielę w Trójce, chwilę po godzinie 21. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Bardzo dużo rzeczy staje się lepszych, łatwiejszych i przyjemniejszych, jak się słucha jazzu, zwłaszcza jak się sięga po takie nagrania jak to sprzed chwili. To jest zapowiedź płyty, która w tym roku się ukaże, 2025, przypomnijmy, czyli materiał zarejestrowany na koncercie 10 września 2025 roku w warszawskim klubie Mechanik. To zespół Niechęć, zapowiadany utwór Opium głosem samego autora, czyli Rafała Błaszczaka. I my jeszcze dziś do głosów artystów z polskiej sceny jazzowej będziemy powracać.
Powiedziałeś wcześniej, że to jest takie łatwe słuchać takich utworów. Czy tam jest łatwiej? Ja myślę, że jest ten ciężar, który dominuje w utworach Niechęci. Przyciągający, hipnotyzujący. Ja ich za to zdecydowanie uwielbiam. A też dzięki saksofonowi, tutaj w tym przypadku dość świeży w zespole Alex Clough, czyli saksofonista, który urodził się w Chicago i przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Tam zbierał wiele inspiracji, ale po latach jego rodzina wróciła do Polski, on tutaj został i działał nie tylko w Niechęci, ale również w zespole Ninja Episkopat. Do niego dzisiaj chcę też nawiązać i do ich ostatniej płyty All Thoughts Are Bad Thoughts i utworu The More Beautiful Things.
You know, I really think this is a funny thing, but if all the people that took acid, you know, the people that I know that have taken acid, we can look out at the other people that haven't, and they can tell us we're crazy, and we can say, well, you haven't seen anything yet, because there are things that are more beautiful. It's not that way at all. You can take it once and never have to take it again. One time is all you need with the right person or the right people in the right place. And it's true.
wściekłość i radykalność to zdecydowanie cechy Ninja Episcopat i ich albumu All Thoughts Are Bad Thoughts, gdzie właściwie bardziej jazzująca jest ta płyta niż jazzowa, bo tutaj nawet elementy rave'owe do tej estetyki zresztą odnosił się sam zespół. Grupa przygotowuje kolejną płytę, na razie to luźne zapowiedzi, ale koncept album ma opowiadać o Barbarze Ubryk, to zakonnica krakowska, która w XIX wieku przez 21 lat była więziona w celi. Mrok to też kolejna cecha tej grupy.
All thoughts are bad thoughts. To oczywiście Alex Klow, saksofon elektronika, Krzysztof Hadrych na gitarze i Patrycja Wybrańczyk na perkusji. Ostatnia z wymienionych pojawiła się już w audycji Młody Polski Jazz. Wydaje mi się, że w pierwszym odcinku nawet naszej audycji kilka tygodni temu, kiedy prezentowaliśmy zespół One Kwartet. Tam też Patrycja Wybrańczyk za perkusją zasiada. Mnie fascynuje, zwłaszcza w przypadku tych dwóch zespołów, które po sobie zagraliśmy, czyli Ninja Episkopat, wcześniej Niechęć, to jak te utwory, jak te płyty są miksowane, bo tutaj już nie mamy za bardzo do czynienia z takim typowo lekkim jazzowym miksem, tylko zwłaszcza w przypadku bębnów, no to jest taki wręcz rockowy, metalowy miks, gdzie te bębny są takie ciężkie, nisko nastrojone. No i to nadaje zupełnie innego charakteru, co też jest fenomenalne. No i solówka saksofonowa tutaj w środku, taka nawet trochę ośmiobitowa, po prostu mi przypomina od razu dźwięki z gier z lat 90. Taka przetworzona mocno.
Ciekawa, co sądzą nasi słuchacze. Przypominamy, że pod adresem mpj@polskieradio.pl można się dzielić wszelkimi spostrzeżeniami.
Teraz trochę sceny trójmiejskiej. We'll be right back. Trójmiejski zespół, trójmiejska ekipa Królestwo i utwór Gdyńskie Centrum Wypierania Rzeczywistości w wersji instrumentalnej, rzecz jasna. To jest fragment ich płyt.